Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Pomoże nauka świat. Nazywam się Sławomir Nichczyński. Na początek przedstawię kilka faktów ze świata nauki z ostatniego czasu. Niemiecki zespół fizyków utworzył w światłowodzie tak zwane splątanie między kwantowymi pamięciami oddalonymi aż o 33 km. To krok w stronę kwantowego internetu. Jak tłumaczą naukowcy, kwantowy internet oznaczałby całkowicie bezpieczną, odporną na włamania i podsłuchy komunikację. Takie sieci mają być możliwe do skonstruowania, m.in. dzięki kwantowemu zjawisku, które nazywa się splątaniem. W skrócie można powiedzieć, że jeśli weźmie się parę splątanych cząstek, pomiar stanu jednej z nich daje natychmiast informację o stanie drugiej, niezależnie od odległości, która je dzieli. Zdjęcia z teleskopu Jamesa Webba doskonale pokazują jego możliwości. Kilka lat temu astronomom w moim wieku nawet się one by nie śniły, powiedział doktor habilitowany Maciej Mikołajewski. Zdjęcia te pomogą określić przyszłość, na przykład Drogi Mlecznej, ułatwią wykrywanie na innych planetach substancji świadczących o istnieniu życia. Słynny kwintet Stefana to zbiór oddziaływujących ze sobą galaktyk, które być może pomogą znaleźć odpowiedzi na pytania o interakcje między galaktykami, w tym na przykład o przyszłość naszej Drogi Mlecznej, która za 5 miliardów lat zderzy się z galaktyką M31. Z kolei fotografia mgławicy planetarnej Pierścień Południowy pomoże nam lepiej określić przyszłość Słońca w perspektywie kilku miliardów lat. W podobny sposób, jak centralna gwiazda tej mgławicy, ma ono pozbyć się swoich zewnętrznych warstw, wyjaśnia naukowiec, który w pracy badawczej zajmował się astrofizyką gwiazd podwójnych. Naukowcy badają możliwości radarów do zlokalizowania ukrytych pod śniegiem legowisk niedźwiedzi polarnych. Amerykańscy doktoranci we współpracy z organizacją Polar Bears International przeprowadzili w marcu 2021 roku nowatorski eksperyment. Po rocznych przygotowaniach wyruszyli do lasu w stanie Utah, aby wykopać w śniegu 6 sztucznych kryjówek, imitujących legowiska niedźwiedzia polarnego. W niektórych umieszczono wykonane z folii aluminiowej obiekty symulujące rozmiar i kształt niedźwiedzi. Kluczową częścią eksperymentu była próba zlokalizowania jaskini śnieżnych za pomocą zaawansowanej technologii radarów z syntetyczną aperturą, tzw. radarów SAR. Wszystkie legowiska zostały wykryte z wysokości 900 metrów przez radar umieszczony na samolocie obserwacyjnym Cessna. Radary SAR są powszechnie stosowane w lotnictwie wojskowym, na przykład służą do rozpoznawania terenu, lokalizowania pozycji przeciwnika, czołgów czy pojazdów pod kamuflażem. Poza wojskiem radary dają wiele możliwości naukowcom. Mogą mieć zastosowanie również w monitorowaniu zmian klimatu, wykrywaniu ludzi pod lawinami, a nawet były użyte do poszukiwań miejsca pochówku legendarnego przywódcy Imperium Mongolskiego. Gościem dzisiejszego programu jest pan doktor habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu Kreotech Instruments SA. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Z tego co mi wiadomo, jest pan długo już związany z branżą kosmiczną, szczególnie jak na warunki naszego kraju, w którym jest ona ciągle dosyć młoda. Proszę powiedzieć o początkach branży kosmicznej. Jak wyglądała ona 10 lat temu, a jak wygląda dzisiaj? Przypomnijmy, że 10 lat temu Polska przystępowała do Europejskiej Agencji Kosmicznej. No właśnie.
Tak, dokładnie. 10 lat to jest ten czas, który upłynął od przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. I szczerze mówiąc, w 2012 roku było to całkowite nowum na rynku. W 2012 roku nie było czegoś takiego jak branża kosmiczna, jak sektor kosmiczny. Oczywiście istniały pojedyncze, świetne zresztą instytuty, tak jak Centrum Badań Kosmicznych, czy kilka firm doraźnie coś przygotowujących dla systemów kosmicznych, które wysyłane są w przestrzeń kosmiczną. Natomiast czegoś takiego jak specjalizacja, jak sektor kosmiczny, no nie było uświadczyć. 2012 rok to właśnie to przystąpienie do Europejskiej Agencji Kosmicznej. W Polsce pojawiają się specjaliści z zagranicy, którzy poszukują polskich firm, które mogłyby brać zlecenia właśnie realizowane dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Specjaliści z Europejskiej Agencji Kosmicznej muszą znaleźć takie firmy, bo część składki płaconej przez Polskę ma do firm polskich powrócić. No i w 2012 roku odbywa się takie spotkanie firm zainteresowanych Centrum Badań Kosmicznych. Część z tych firm, takie duże koncerny jak Polska Grupa Zbrojeniowa czy inne duże firmy sektora zbrojeniowego, no uznają, że jest to zbyt mały sektor dla nich, żeby się zaangażować. Z kolei większa część startupów, czyli tych młodych firm, uznaje wręcz przeciwnie, że to jest zbyt skomplikowany sektor, zbyt wymagający nakładów finansowych i czasu, aby w ten sektor wejść. No i pojawia się takich kilku odważnych ludzi, gości z Creotech Instruments, która właśnie wtedy powstała, firmy, którą mam przyjemność w tej chwili prowadzić, którzy podnieśli ręce do góry i powiedzieli: tak, my chcemy zająć się sektorem kosmicznym. I od tej pory, od 2012 roku, idziemy razem z tym polskim sektorem kosmicznym, patrząc również, jak on się rozwija. A sektor kosmiczny w roku 2022 to, tak jak można przeczytać różne statystyki, przeszło 300 firm, które są zarejestrowane na portalach przetargowych Europejskiej Agencji Kosmicznej, 300 firm z Polski. To prawie 120 firm, które zrealizowały jakieś kontrakty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej w ostatnim dziesięcioleciu i to powiedzmy 30 firm, które więcej niż jeden taki kontrakt zrealizowały i poważnie myślą o tym, żeby specjalizować się w tych systemach, które lecą w przestrzeni kosmiczną, jak i tych systemach, które pozostają na Ziemi. Widać, że tych 10 lat wcale nie poszły na marne, a wręcz przeciwnie, sektor kosmiczny powstał, rozrósł się i zaczął coraz bardziej skomplikowane zadania realizować dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, a później również dla rynku całkowicie prywatnego.
To może jeszcze dodajmy, że 10 lat temu, mniej więcej w tym czasie, pojawiły się też pierwsze polskie satelity. Były to satelity naukowe w konstelacji Bright i też chyba nawet wcześniej nieco satelita PWSat związany z Politechniką Warszawską. Czyli jak rozumiem, możemy przyjąć, że te 10 lat temu to jest taki punkt startowy i doszliśmy do tego właśnie momentu, w którym dzisiaj się znajdujemy, czyli ta branża już powoli zaczyna być coraz bardziej znaczącą, tak?
Dokładnie. Te 10 lat to był czas, w którym branża dojrzewała. Tak jak pan słusznie zauważył, mamy satelity naukowe. Dwa satelity konstelacji Bright chyba jeszcze wciąż działają. Mamy satelity studenckie, które były wysłane w kosmos. W tej chwili to już chyba 3 takie obiekty, które się w tej przestrzeni kosmicznej znalazły. Więc to jest absolutnie czas bardzo dla sektora ważny, też dla sektora przemysłowego, ale też dla sektora naukowego czy edukacyjnego. Powstało szereg specjalizacji na różnych polskich uczelniach, w tym w Gdańsku, związanych z tymże sektorem kosmicznym, które przygotowują przyszłą kadrę, mamy nadzieję, do realizacji również polskiego krajowego programu kosmicznego.
No dobrze, wspomniał pan o kadrach, które są właśnie niewątpliwie ważne w tym procesie rozwoju sektora, ale chciałbym, żeby powiedział pan teraz nieco o projektach, które pana firma realizuje. Zresztą już od paru dobrych lat. Wiem, że opracowali państwo własną platformę satelitarną o nazwie HyperSat. Kolejna rzecz to platforma danych CreoDIAS, która gromadzi zdjęcia naszej planety w ramach programu Copernicus. Pracują też państwo nad projektem razem tutaj z wojskiem o nazwie PIAST. Proszę powiedzieć kilka słów o tych projektach.
No właśnie, sektor kosmiczny dzieli się na takie dwa bardzo szerokie obszary. Jeden to jest sektor związany z upstreamem, czyli wszystko to, co znajduje się, jest wysyłane w przestrzeń kosmiczną, czyli satelity, rakiety, sondy kosmiczne. No i taka druga część sektora, czyli tak zwany downstream, czyli wszystko, co zostaje tutaj na Ziemi, to są systemy m.in. przetwarzania danych satelitarnych, systemy związane z zabezpieczeniem łączności na Ziemi, czy też systemy związane związane z nawigacją, z wykorzystaniem tego asetu kosmicznego, czyli to są dwa takie obszary, downstream i upstream. Creotech Instruments wybrał taką drogę, żeby rozwijać się w jednym i w drugim kierunku. Chcemy być tak zwaną firmą narzędziową, firmą, która dostarczy innym firmom albo z sektora kosmicznego, albo z sektora high-tech, albo właściwie nawet do innych sektorów pewnych usług i pewnych narzędzi bazujących na zdolnościach kosmicznych. Stąd z jednej strony idziemy z własnym systemem satelitarnym, z własnym systemem kosmicznym, taką, tak jak pan to określił, to jest platforma Hypersat, czyli taka platforma, która może być nośnikiem różnych misji kosmicznych, od misji obserwacji Ziemi przez misje telekomunikacyjne, aż po misje naukowe.
Czyli żeby nasi słuchacze też może tutaj zrozumieli, rozumiem, że to jest taka platforma, jakby taka baza, gdzie można zaimplementować różne instrumenty naukowe, bądź też komercyjne pewnie, i różnego typu projekty jakby wynosić w przestrzeń kosmiczną, czy tak?
Dokładnie tak. To jest dokładnie takie podwozie ciężarówki, na którym to podwoziu można zaimplementować różne systemy transportowe, dajmy na to, jeśli tutaj zrobimy porównanie z transportem naziemnym. Taki satelita składa się de facto z platformy satelitarnej, z tego, nad czym my pracujemy, czyli z komputera pokładowego, z systemu łączności, z systemu zasilania i z tak zwanego instrumentu użytecznego, innymi słowy payloadu, czyli teleskopu optycznego, który patrzy na Ziemię, systemu radia, takiego transpondera telekomunikacyjnego i tak dalej, i tak dalej. Stąd spółka Creotech Instruments chce dostarczyć narzędzia innym firmom, które chcą mieć własne satelity. Naszym narzędziem jest ta platforma, na której te inne firmy mogą budować własne satelity i rozwijać własne konstelacje satelitarne. No i z drugiej strony, schodząc na Ziemię, również chcemy dostarczać pewnych narzędzi użytkowych, użytecznych dla innych podmiotów, czy to naukowych, czy to firm, a realizujemy to między innymi przez budowę platformy CreoDIAS. To jest taka platforma, która pozwala przechowywać dane spływające z satelitów na Ziemię. W tej chwili ta platforma jest zasilana danymi takiej dużej konstelacji europejskiej, Unii Europejskiej, Copernicus. No, okazuje się, że wszystkie dane Unia Europejska trzyma w Polsce właśnie na platformie CreoDIAS, a w przyszłości będzie to również narzędzie służące innym konstelacjom, być może właśnie opartym o platformę Hypersat, czyli to nasz flagową platformę, nasz flagowy system upstreamowy.
To ja jeszcze dopytam, czy dane w ramach tej platformy, o której pan mówi, CreoDIAS, są ogólnodostępne? Jak to wygląda?
Tak, dokładnie. Unia Europejska udostępnia na zasadach bezpłatnych dane satelitarne. Te dane pochodzą z konstelacji Copernicus. To jest taka konstelacja w tej chwili chyba 8 satelitów, które zbierają dane w różnych obszarach widma widzialnego, podczerwień, widma optyczne, ale też widma radarowego. Te dane są udostępniane dzięki platformie CreoDIAS wszystkim zainteresowanym w Unii Europejskiej za darmo. Natomiast to, na czym dodatkowo zarabiamy jako firma, to na możliwości przetwarzania tych danych satelitarnych i dodawania pewnych usług bazujących na danych satelitarnych, jak na przykład wykrywanie konkretnych zbóż, czy wykrywanie powodzi, wykrywanie suszy i tak dalej, i tak dalej.
To narzędzie może być pewnie też użyteczne teraz w kontekście wojny, która się dzieje za naszą granicą w Ukrainie.
Tak jest rzeczywiście. W tej chwili, tak jak Ukraina mówi, korzysta z usług około 45 różnych satelitów obserwacyjnych. Te dane pochodzą zarówno z satelitów sojuszniczych, czy też powiedzmy krajów zaprzyjaźnionych z Ukrainą, ale też z konstelacji całkowicie prywatnych. Dla porównania Rosjanie dysponują 5 satelitami, więc to rozpoznanie o dziwo ukraińskie kraju, który nie ma wielkich asetów kosmicznych, jest znacznie większe właśnie dzięki możliwości przetwarzania danych pochodzących z zagranicy. Między innymi te dane pochodzą również z konstelacji Copernicus. Z tych danych Ukraina jak najbardziej korzysta. Myśmy pokazywali jako spółka Creotech pewne przetworzenia danych satelitarnych wykonane w lutym tego roku, zaraz po agresji Rosji na Ukrainę. Pokazywaliśmy, jak z danych satelitarnych, które są powszechnie dostępne, można wywnioskować, gdzie są konkretne kolumny wojsk rosyjskich, czy gdzie pojawiają się ogniska spowodowane ostrzałem artyleryjskim. Więc to rzeczywiście dane satelitarne w tej chwili wnoszą do tego konfliktu bardzo dużo i na szczęście wnoszą bardzo dużo po stronie ukraińskiej.
No dobrze, to teraz jeszcze powiedzmy, proszę powiedzieć kilka słów o tym ostatnim projekcie, który wymieniłem, czyli Piast, bo to też jest ciekawe w kontekście wojska właśnie.
Tak. Piast jest skrótem od Polish Imaging Satellites, czyli takich pierwszych satelitów wykonanych w kraju i przeznaczonych dla Wojska Polskiego, dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Projekt ten ma pokazać, że w Polsce można wytworzyć, no na razie niewielkie, ale jednak własne satelity obserwacyjne. Co więcej, że nie tylko zostaną one wytworzone, ale również zostaną wytworzone w szerokiej współpracy pomiędzy polskimi instytucjami i jednostkami przemysłu i nauki. W projekt zaangażowany jest między innymi Centrum Badań Kosmicznych, jest zaangażowana firma Scanway z Wrocławia, jest zaangażowane PCO, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa, a całym projektem zarządza Wojskowa Akademia Techniczna. Firma Creotech Instruments jest tutaj podwykonawcą i dostarcza tej części związanej właśnie z platformą HyperSat. No, idea jest taka, żeby w Polsce wytworzyć własne satelity obserwacyjne, no, które mam nadzieję, że w przyszłości zostaną przeskalowane już w górę i zapewnią zdolności rozdzielcze, czyli dane rzędu poniżej 1 metra.
Powiedział Pan już o kilku ciekawych projektach, które realizuje czy współrealizuje Pańska spółka. I teraz właśnie, chciałbym zapytać, czy Polska ma szansę stać się istotnym graczem na rynku europejskim? Jak pan widzi te nasze szanse? I być może proszę też powiedzieć o zagrożeniach czy potencjalnych pułapkach dla firm zainteresowanych próbą swoich sił właśnie w tej dziedzinie, w dziedzinie kosmosu.
No właśnie, sam sektor kosmiczny jest niestety bardzo mocno kapitałochłonny, wymaga olbrzymich inwestycji. To jeszcze w Polsce póki co nie jest docenione. Spółka Creotech poszła w kierunku giełdy, uplasowała się na giełdzie papierów wartościowych na rynku New Connect pół roku temu, no i na parkiecie głównym dosłownie kilka dni temu. I to była nasza odpowiedź na tą olbrzymią kapitałochłonność prac, które prowadzimy. No, spółki inne polskie oczywiście również poszukują finansowania, poszukują kapitału i to nie jest proste, natomiast sytuacja na szczęście się zmienia. Kilka lat temu praktycznie o taki kapitał nie można było na terenie Polski występować, bo nikt nie rozumiał czegoś takiego jak przemysł kosmiczny. Wszyscy utożsamiali to z rynkiem amerykańskim, czy no najlepiej powiedzmy z rynkiem francuskim. Duże fundusze kapitałowe nie dostrzegały polskich spółek, a właściwie też nie dostrzegały szansy, które daje ów sektor kosmiczny. No bo nie oszukujmy się, 99% tego, co jest inwestowane w sektor kosmiczny, no to nie są pieniądze, za które realizuje się duże misje kosmiczne na Marsa, na Wenus czy w głęboki kosmos. To są wszystkie te misje kosmiczne, które są misjami użytkowymi, czyli które dostarczają zobrazowań satelitarnych, dostarczają telekomunikacji, czy też dostarczają nawigacji. Do pewnego momentu nie było to dostrzegane przez fundusze prywatne, nie było to dostrzegane przez kapitał polski i powoli na szczęście to się zmienia. I to jest pewna szansa, która się pojawia w tej chwili przed polskimi spółkami, którym jest coraz łatwiej taki kapitał zebrać, a dzięki temu coraz łatwiej konkurować z dużymi graczami na rynku międzynarodowym. Oczywiście znowu nie można tutaj myśleć bardzo szeroko, trzeba się skoncentrować na pewnych niszach, pewnych obszarach, w których ten peleton dopiero teraz startuje na całym świecie, czyli tak jak to robi Creotech Instruments na małych satelitach, czy tak jak to robią niektóre firmy związane z wynoszeniem obiektu na małych rakietach, czy też firmy, które właśnie przetwarzają dane satelitarne, których się pojawia coraz więcej. Czyli trzeba poszukiwać pewnych nisz i nie należy konkurować na wszystkich możliwych polach z firmami, czy też ze światem, który wystartował te 50 lat temu.
I w tym miejscu zaprosimy naszych słuchaczy na przerwę, a po przerwie powrócimy do rozmowy.
Pomoże nauka. Świat. Pomoże nauka. Świat.
Witam Państwa po przerwie. Moim gościem jest pan doktor habilitowany Grzegorz Brona. I wracamy do naszej rozmowy. A przypomnę, że rozmawialiśmy o zagrożeniach i potencjalnych pułapkach, jakie czyhają na firmy, które chciałyby podjąć się udziału w rynku kosmicznym. I tutaj proszę pana jeszcze o kilka słów uzupełnienia w tym temacie.
No właśnie, ja mówiłem o zapotrzebowaniu na kapitał związany z rozwojem takich firm kosmicznych. No to generuje oczywiste zagrożenie byciem wykupionym przez, powiedzmy, kapitał amerykański czy przez kapitał chiński. Wiele firm idzie w tym kierunku i przestaje być firmami polskimi, a co gorsza, bardzo często przestaje być firmami europejskimi, co jest problematyczne zarówno tutaj dla lokalnego rozwoju sektora kosmicznego, jak i dla rozwoju sektora kosmicznego w całej Europie. Na szczęście to się zmienia. Na szczęście Europejska Agencja Kosmiczna i Komisja Europejska dostrzegły ten problem. Dostrzegły go, o dziwo, w trakcie trwania pandemii COVID. Dostrzegły, że pewnych firm strategicznych brakuje w Europie i w tej chwili próbują podejmować się znacznych inwestycji właśnie w te rynki technologiczne po to, żeby stworzyć łańcuch dostaw, łańcuch wartości tutaj zbudowany na rynku europejskim, czyli coraz bardziej niechętnie patrzą w kierunku firm przejmowanych przez kapitał zza oceanu czy kapitał z Chin. No i to się pewnie wiąże u nas w szczególności z naszą drugą formą działalności, czy z naszym drugim obszarem działalności, czyli z komputerami kwantowymi.
I do tego tematu chciałbym właśnie przejść. No jest nie mniej interesujący niż kosmos, tak mi się wydaje. Proszę powiedzieć, jak działa taki komputer i czy jest szansa, że kiedyś pojawi się w naszych domach?
Tak, Creotech Instruments oprócz działalności w sektorze kosmicznym, czyli działalności związanej z satelitami czy z przetwarzaniem danych satelitarnych, ma swój udział również na rynku systemów kwantowych. No, to jest rynek, który się dzieli na dwa obszary. Z jednej strony są komputery kwantowe, a z drugiej jest telekomunikacja kwantowa. Zacznijmy od tych komputerów kwantowych, bo to jest temat, który w Creotechu rozwijamy już od dobrych 3 lat. Komputer kwantowy to jest system, który, no, podobnie jak zwykły komputer, prowadzi pewne obliczenia, sprawdza pewne możliwości i na końcu proponuje rozwiązanie. Różnica jest zasadnicza. Zwykły komputer działa na tak zwanych bitach, a komputer kwantowy działa na tak zwanych qubitach. No, oczywiście nie będę tutaj wnikać w podstawy mechaniki kwantowej, bo to jest wykład na wiele, wiele godzin i pewnie bym Państwa zanudził. Natomiast różnica od strony użytkowej jest przeogromna. Otóż jeśli mamy taki zwykły procesor komputera elektrycznego bazujący na 64 bitach, no to w danym momencie może on operować jedną liczbą o długości 64 bitów. Natomiast komputer kwantowy, który pracuje na 64 qubitach, może operować w jednym i tym samym momencie, proszę sobie wyobrazić, 16 kwintylionami takich liczb. 16 kwintylionów to jest 16, a potem jest 18 zer. Czyli zwykły komputer operuje jedną liczbą, komputer kwantowy o tej samej złożoności w qubitach, a nie w bitach, operuje 16 kwintylionami liczb i dokonuje równolegle tylu właśnie obliczeń. Czyli komputer kwantowy to jest tak naprawdę maszyna, która potrafi równolegle wykonywać bardzo, bardzo wiele operacji.
Tak, tak należy to powiedzieć, bo ta liczba sama w sobie wydaje się abstrakcyjna, ale rzeczywiście tak jest, też tak słyszałem, jak pan mówi. Tutaj jeszcze może podajmy jedną interesującą informację, bo z tego, co przeczytałem, państwa firma, jako jedyna firma, nie wiem, czy w Polsce, czy może nawet w Europie, ale na pewno w Polsce, realizuje taki komputer dla Komisji Europejskiej, jeśli się nie mylę.
Tak, dokładnie. Creotech Instruments specjalizuje się nie w tym głównym procesorze kwantowym. Oddajemy to firmom, które mają wielomiliardowe kapitały, wielomiliardowe finansowanie. To jest drogie, skomplikowane i pewnie przez wiele lat nie będziemy mieć polskiej firmy produkującej chipy kwantowe. To, w czym się specjalizuje Creotech, to są podsystemy kontroli owych chipów, czyli wszystkie peryferia. Można to porównać ze zwykłym komputerem, w którym mamy jednostkę centralną, CPU, no i peryferia typu płyta główna, pamięć czy myszka. Kreotech Instruments jest takim odpowiednikiem producenta owych wszystkich peryferiów oprócz głównego chipu kwantowego. Stąd zostaliśmy wybrani przez Komisję Europejską w ramach dużego międzynarodowego konsorcjum. Konsorcjum jest zarządzane przez Uniwersytet w Innsbrucku w Austrii do realizacji budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla Unii Europejskiej. Konsorcjum składa się z kilkunastu podmiotów, w którym to konsorcjum Kreotech odpowiedzialny jest za dostawę wszelkich peryferiów dla komputera kwantowego. Projekt będzie dość długi. W 2025 zakończy się pierwsza faza jego realizacji budową 100-qubitowego komputera kwantowego, a w 2029 mamy zamiar dostarczyć komputer jeszcze większy, bo 1000-qubitowy, który pozwoli na optymalizację wielu, wielu obliczeń, czy to na rynkach finansowych, czy to optymalizację przesyłu prądu elektrycznego, czy to na przykład analizy nowych leków.
No właśnie, bo to było pytanie, które chciałem zadać o możliwe zastosowania, ale właśnie pan już odpowiedział na tą kwestię, bo jest ona też niewątpliwie bardzo ciekawa, do czego możemy takich komputerów używać.
Tak, komputery kwantowe są wszędzie tam lepsze od zwykłych komputerów, gdzie trzeba wiele możliwości równolegle sprawdzić. Tak jak powiedziałem, komputery kwantowe kwintyliony razy szybciej liczą od zwykłych komputerów, sprawdzają wiele, wiele możliwych opcji i znajdują optymalne wyniki.
Czy możemy się spodziewać za naszego życia takich komputerów w naszych domach? Wiem, że to trochę pewnie science fiction, ale spróbujmy odpowiedzieć.
No, pewnie w naszych domach nie. Gra typu Wiedźmin nie potrzebuje równoległego przetwarzania wielu różnych opcji i optymalizacji pracy gry oraz gracza, więc pewnie zwykłe komputery będą do tego całkowicie wystarczyły. Natomiast komputery kwantowe poprzez znalezienie zastosowań w takich branżach jak medycyna, w takich branżach jak systemy finansowe czy systemy optymalizacji przesyłu energii, no, wpłyną bezpośrednio na nasze życie. Bo proszę sobie wyobrazić, że komputery kwantowe będą w stanie znaleźć leki praktycznie na wszystkie choroby i to takie leki, które są zoptymalizowane pod kątem konkretnego pacjenta, czyli nie wywołują reakcji ubocznych. Proszę sobie wyobrazić, że komputery kwantowe będą w stanie dostarczyć nam energię taniej, lepiej, nie nadwyrężając systemu przesyłowego, albo połączyć nas przy pomocy systemów telekomunikacyjnych również znacznie szybciej. No, proszę sobie wyobrazić, czy takie komputery będą w stanie zabezpieczyć się przed złamaniem szyfrów, albo wręcz przeciwnie, zaatakować wszelkie możliwe kody, czy wszelkie możliwe systemy zabezpieczone klasycznie. Jest tych zastosowań rzeczywiście szereg i mam takie silne przekonanie, że koło 2030 roku komputery kwantowe istotnie wpłyną na nasze codzienne życie.
Panie Grzegorzu, to teraz może pytanie o pana inspirację i fascynację, ponieważ zakładam, że jeżeli pana firma realizuje tak ambitne projekty, no to głównie za sprawą pana. I teraz, żeby zajmować się kosmosem i fizyką kwantową, czy komputerami kwantowymi, trzeba chyba mieć jakieś specjalne zainteresowania.
Och, na początek chciałem tutaj powiedzieć, że to nie ja, to jest cały zespół, który jest fantastycznymi ludźmi, fantastycznymi wizjonerami, którzy potrafią również ciężko pracować i te wizje doprowadzać do urzeczywistnienia się, więc to absolutnie nie jestem w tym zespole jedyny.
Ale natomiast ktoś musi być liderem zawsze.
Natomiast mogę oczywiście odpowiedzieć, jakie są moje inspiracje i fascynacje. Ja od dziecka uwielbiałem science fiction. Praktycznie w ramach szkoły, bardzo często z tej szkoły uciekałem i robiłem sobie wagary po to, żeby móc obejrzeć kolejny odcinek Star Treka, który był, pamiętam, w latach 90. nadawany w nieszczęsnych porach porannych. Więc to była taka moja pierwsza fascynacja związana z technologiami. No a potem trafiłem na doskonałych nauczycieli, matematyki i doskonałych nauczycieli fizyki, którzy wzbudzili we mnie zafascynowanie właśnie tymi obszarami i obszarami przede wszystkim niezbadanymi. I to był mój oczywiście kolejny krok, czyli studia fizyki, potem praca w CERN-ie, czyli tym laboratorium najwyższych energii, laboratorium pod Genewą, gdzie spotkałem też fantastycznych ludzi, z którymi założyłem spółkę Kreotech Instruments, która z założenia miała się zajmować najciekawszymi możliwymi rzeczami na świecie.
Czyli można powiedzieć, że CERN to nie tylko nobliści, ale też założyciele przyszłych spółek.
Tak, duże ośrodki naukowe to nie tylko fantastyczni naukowcy, którzy szukają odpowiedzi, skąd pochodzimy, dokąd idziemy, ale również ludzie stąpający bardzo mocno po ziemi, którzy przekładają te wielkie i odwieczne pytania na realne działania techniczne i technologiczne. CERN, Europejska Agencja Kosmiczna czy inne ośrodki naukowe to kuźnie nowych technologii, a te nowe technologie prędzej czy później, a tak jak my pokazujemy całkiem szybko, trafiają pod strzechy i dają zatrudnienie wielu, wielu ludziom.
No właśnie, a propos tego zatrudnienia wielu, wielu ludziom, jak pan powiedział, to jak to wygląda w Polsce, jeśli chodzi o branżę kosmiczną? Czy młodzi ludzie powinni się ją interesować i jak dotrzeć do tej branży, jak znaleźć pracę? Być może właśnie jakie studia najlepiej skończyć? Proszę powiedzieć kilka słów na ten temat.
Tak. W momencie, w którym Kreotech Instrument startował, powiedzmy te 10 lat temu, sektor kosmiczny był taką terra incognita. Nie było praktycznie żadnych specjalizacji na studiach wyższych, które byłyby poświęcone sektorowi kosmicznemu. W związku z tym my bardzo szeroko poszukiwaliśmy naszych pracowników i nie do końca w branżach, które są bardzo oczywiste. Proszę sobie wyobrazić, że pierwsi monterzy kosmiczni, czyli tacy ludzie, którzy montują elektronikę kosmiczną, która potem leci w przestrzeń kosmiczną, to nie byli specjaliści od elektroniki, to nie byli specjaliści inżynierowie, to byli doskonali ludzie, którzy wywodzili się z branży jubilerskiej. Okazało się, że jubilerzy mają rękę odpowiednio wyćwiczoną i potrafią montować dość drogie systemy bez uszkadzania ich. Oczywiście to się bardzo szybko zmienia w tej chwili, jest coraz więcej specjalizacji, coraz więcej inicjatyw związanych z sektorem kosmicznym, coraz więcej ludzi wie w tej chwili jeszcze przed studiami, że chcą realizować się w ramach budowy misji kosmicznych, w ramach przetwarzania danych satelitarnych czy w ramach budowy rakiet. No i ci ludzie coraz częściej specjalizują się już na studiach w ramach elektroniki, w ramach mechatroniki, w ramach studiów związanych z napędami czy w ramach otwierania ostatnio coraz szerzej i częściej specjalizacji już takich stricte kosmicznych na Politechnice Warszawskiej, w Gdańsku, w Krakowie czy we Wrocławiu. Takie studia już się pojawiły. No ale oczywiście same studia nie wystarczą. Trzeba być odpowiednio zaangażowanym w sektor kosmiczny. Trzeba na tych studiach wiedzieć, czego się chce. Trzeba uczestniczyć w dodatkowych działalnościach, w kołach studenckich. Tak jak mówiliśmy wcześniej, są już satelity studenckie na orbicie. Kolejne są planowane. Więc taki idealny pracownik to jest osoba, która ma studia kierunkowe skończone albo na ukończeniu, ale równolegle również hobbystycznie działa w takich kołach studenckich i dodatkowo się rozwija poprzez uczestnictwo w ciekawych projektach. A pracy będzie dużo, już jest w tej chwili dużo, a będzie jeszcze więcej. Tak jak na wstępie mówiłem, ja bardzo mocno liczę na Krajowy Program Kosmiczny, który da zatrudnienie przynajmniej kilkuset młodym specjalistom i tych specjalistów oczywiście trzeba będzie z rynku pozyskać.
No właśnie, wspomniał pan o Krajowym Programie Kosmicznym. Z tego, co rozumiem, jest to program tutaj jakby krajowy, to jest w domenie rządu, tak?
To jest tak, że sam sektor kosmiczny jest w znacznej mierze publiczny, liczy na publiczne finansowanie. Oczywiście prywatne finansowanie jest też coraz częstsze i jakby jest w tej chwili ten nacisk coraz bardziej stawiany na prywatne finansowanie sektora kosmicznego, ale nie oszukujmy się, żadna duża firma kosmiczna, w tym SpaceX, nie dałyby rady bez zamówień ze strony rządu. Stąd sektor kosmiczny z jednej strony patrzy się na Europejską Agencję Kosmiczną, czyli na takie finansowanie związane z Europą. Z drugiej strony patrzy się na rynek prywatny i na prywatne zamówienia, no ale z trzeciej strony patrzy się na skarb państwa i zamówienia zarówno te cywilne, jak i te wojskowe, które prędzej czy później, mam nadzieję, pojawią się na rynku polskim. No i właśnie ta ostatnia działalność jest i powinna być objęta tak zwanym Krajowym Programem Kosmicznym, na którym od dobrych kilku lat trwają w Polsce prace. Ja mam nadzieję, że prędzej czy później one zbiegną, bo takie stabilne finansowanie, stabilne zamówienia są jak najbardziej przez sektor tak innowacyjny jak technologie kosmiczne pożądane.
I na to liczymy. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem był pan doktor habilitowany Grzegorz Brona, prezes zarządu Kreotech Instruments SA.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Audycję poprowadził dla państwa Sławomir Niechczyński i zapraszam na kolejny odcinek cyklu
Pomoże Nauka. Świat.